Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Grażyny Plebanek, Bokserka. Czyta Anna Apostolakis. Halinie, Ance Eś, Jaśkowi, Wojtkom, Maćkowi, Andrzejowi. Dwie drogi w żółtym lesie szły w dwie różne strony. Żałując, że się nie da jechać dwiema naraz i być jednym podróżnym, stałem zapatrzony w głąb pierwszej z dróg, aż po jej zakręt oddalony, gdzie wzrok niknął w gęstych krzakach i konarach. Potem ruszyłem drugą z nich, nie mniej ciekawą, może wartą wyboru z tej jednej przyczyny, że rzadziej używana zarastała trawą, a jednak mogłem skręcić tak w lewo, jak w prawo. Tu i tam takie same były kolejny. Robert Frost, Droga niewybrana, w przekładzie Stanisława Barańczaka. Rozdział pierwszy. Północ, południe. Zsuwała majtki, gdy zaskoczył ją ten dźwięk. Niewinne wirowanie, taniec przedmiociku. Znieruchomiał u jej stóp. Brązowe, sznurowane buty, znakomite na podróż. Nijaki guzik, który właśnie się skądś urwał. Jak to jest, pomyślała, stracić łączność z całością, odpaść, zostać na swoim, na zimnej podłodze toalety na stacji Eurostara w Londynie. Podniosła go i wsunęła do kieszeni. Dopiero kiedy zapinała suwak dżinsów, przyszło jej do głowy, że to chyba nie jej guzik. Musiał należeć do kogoś, kto był w kabinie obok. Wstrzymała oddech, ale przez dmuchanie suszarek do rąk nie mogła wyłowić żadnego dźwięku z zaprzepierzenia. Ciało spięła trudna do wytłumaczenia reakcja. Chciała wyskoczyć z kabiny, zapukać do tamtej, wytłumaczyć, że oto proszę, coś pani odpadło. Zacisnęła guzik w dłoni. Tam pewnie nikogo nie ma, a guzik oderwał się od jej własnej kurtki, tyle że od wewnętrznej strony. Coś jej mówiło, że to nieprawda. Guzik należał do kogoś innego, a do niej się przyturlał ze wszystkim, co widział. Lu wysunęła ręce spod dworcowej dmuchawy. Denerwowało ją, że nigdy nie suszyły się do końca, a może była zbyt niecierpliwa i zawsze wyjmowała dłonie, chociaż wciąż były lekko wilgotne. To dlatego, że zawsze się śpieszyła. Tak było, kiedy z kimś podróżowała, jakby czuła się zobligowana, by nie zostawiać towarzyszy podróży zbyt długo samych, nie robić wrażenia, że odłącza się od stada. Wiedziała, że i tak to w końcu odkryją, a wtedy będą ją próbowali zatrzymać, oswoić, wyperswadować. Głębsze więzi są lepsze od powierzchownych, głęboki kontakt wartościowszy od chęci pętania się samopas. Kiedy podróżowała sama, nie zdarzało jej się śpieszyć, a jeśli tak, to się z tego śmiała. Dopadała pociągu w ostatniej chwili, a potem w korytarzu wypytywała współpasażerów, czy jedzie w dobrym kierunku. Kilkoro obcych zasypywało ją informacjami, gdzie ma wysiąść. Zdarzało się, że pomagali nieść bagaż. Ale dziś tylko na chwilę wyrwała się w samotność. Tu, do toalety na dworcu Eurostara. Po drugiej stronie metalowych drzwi czekał na nią mężczyzna. Wiedziała, że kiedyś usiała, SMS-ował do żony. Jej mężczyźni zaczynali często zdania od bo kobiety... Wściekała się. Jakie kobiety? Stawiali ją w rzędzie z kobietami ich przeszłości, z jakąś ogólną kobietą o zamazanych rysach twarzy, która... robi to, a nie robi tamtego. Jej biały mężczyzna podejrzewał, że Lu chce mieć dziecko, w jej wieku wszystkie kobiety zaczynały czuć prokreacyjne mrowienie. Jej czarny mężczyzna potrafił się pienić, że kobieta ma okres przez 3 dni, a nie 5. Jeśli trwa dłużej, to znaczy, że ona kłamie. Wszystkie kobiety kłamią. Twój nigdy niekończący się okres, zżymał się. Bo nie mógł jej wtedy tknąć, on, muzułmanin. Cokolwiek by zrobiła, jak bardzo byłaby inna, osobna, i tak stała w cieniu tej ogólnej kobiety, kobiety rozpiętej między okresem a głodem poczęcia, abstrakcyjnej jak biały kwadrat na czarnym tle Malewicza, kobiety, którą mężczyźni dobrze znali. Samej Lu nie dostrzegali. Szkoda, bo byliby dumni, że są właśnie z nią, a tak podniecali się, że są z kobietą. Spojrzała w łazienkowe lustro, zielonkawe oczy wyrażały zainteresowanie, o które by się w tej chwili nie podejrzewała. Nie pierwszy raz zdarzało jej się zauważyć, że wygląda lepiej niż się czuje. Chociaż w środku się miesiło jak w betoniarce, z lustra patrzył na nią wzrok pełen ciekawości. Ciekawość. Curiosity killed the cat, pomyślała. Przeczesała palcami brązowe kręcone włosy i zasunęła suwak skórzanej kurtki. Puszysta kępka nici po urwanym wewnętrznym guziku podfrunęła od podmuchu suszarki włączonej przez kobietę, która wyszła z toalety obok. Ale Lu odkryła brak guzika dopiero po drugiej stronie kanału, na dworcu w Brukseli. Kitka przypominała ogon awatara, dzięki któremu stworzenia odnajdują porozumienie. Ile masz lat? A co cię to obchodzi? Lu powiedziała to po polsku. Nic dziwnego, że nie zrozumiał i uśmiechnął się szeroko. Mówił coś szybkim francuskim. Teraz ona nie rozumiała, ale bąbelki energii, którą emanował, waliły w nią zapamiętale. Widziała twardość jego mięśni, szczotkę włosów w kolorze frytek. Pot spływał jej między piersiami. Mężczyzna musiał to zauważyć, dlatego tu przyszedł. Stał teraz blisko i zlizywał kropelki wzrokiem. Masz rękawice? Zapytał. A ona ucieszyła się, że zrozumiała. Odgrzewała francuski, który pamiętała ze szkoły. Kiedy po francusku mówili Polacy, wśród których pracowała, ciężar polskiego akcentu czynił słowa swoiskimi. Ale tu, w brukselskim klubie bokserskim, mówiło się inaczej. Obcy zaśpiew oddalał sens słów. Nie, jeszcze nie kupiłam. Obok nich stanął szczupły Marokańczyk i zaczął oplatać ręce żółtymi owijaczami. Patrzyła jak urzeczona na precyzję jego ruchów. Masz, włóż te. Trener znów stał przed nią. Zanim zdążyła zareagować, wziął jej dłoń i nabił na nią czerwono-czarną bokserską rękawicę. Potem drugą. Były wilgotne od środka, ciepłe od cudzego potu. Zaczęło jej bić serce strasznie szybko. Zaczerwieniła się, nagle zachciało jej się płakać. Voilà! Zacisnął rzepy wokół jej przegubów. Rękawice unieruchamiały dłonie żelaznym chwytem. Instynktownie podniosła ręce do twarzy. Gdyby chciała je uwolnić, musiałaby rękawice ściągać zębami. Ale Lu nie miała zamiaru się ich pozbywać. Chciała zostać w nich, jak długo się da, chłonąć przez skórę pod poprzednika. Kiedy zdjęła je 2 godziny później, dłonie pachniały obcym, walczącym facetem. Śmierdziała wysiłkiem. Chciała tak śmierdzieć. Czuła na rękach cudze ciepło, które teraz należało do niej. No, powiedz, co to za historia? Dziś mi powiesz? Musimy mieć cały wieczór. I muszę się nawalić. Lu zwodziła Sprite, ale naprawdę nie mogła się przemóc, żeby zacząć o tym mówić. Poza tym była nieufna. Dopiero niedawno poznała prawdziwe imię tej dziewczyny. W klubie, gdzie dziewczyn było raptem kilka, chłopców i mężczyzn kilkudziesięciu, wszystkie nosiły przezwiska, które dawał im trener. Nadanie przydomka było rodzajem bokserskiego chrztu. Lu została nazwana Lu, bo kiedy trener zapytał, jak ma na imię, pomyliła się i zamiast tego odpowiedziała, gdzie mieszka. Avenue de Nervien. Avenue Louise? Nie zrozumiał. Avenue Louise, tak ci na imię? Parsknął. Od tej pory nazywał ją Louise, w skrócie Lu. Sprite naprawdę miała na imię Avril. Dlaczego dostała akurat taki przydomek, nikt nie wiedział. Kiedy sama Sprite próbowała protestować, trener, akurat czymś zajęty, rzucił nieuważnie: Wolisz być Jamaican Beer Coś ty. To o co ci chodzi? Jak miała tej świeżo poznanej dziewczynie zwanej Sprite opowiedzieć swoje życie? A jednak zaryzykowała. Aha, ich trener nazywał się Ricky, chociaż nie był Amerykaninem. Jestem jak matka natura, nie znoszę pustki, powiedziała Ludo Sprite, gdy już się do niej przekonała. Tak naprawdę Sprite zwierzyła jej się pierwsza i to ośmieliło Lu, która była w takim momencie życia, że zachowywała się jak skotłowany gryzoń, który chce wszystkich kąsać. Czuła się tak w środku, ale oczywiście na zewnątrz wyglądała znacznie lepiej, dlatego ludzie do niej lgnęli. Nie wiedzieli, co nosi w środku, ani że w każdej chwili może bryznąć czymś paskudnym. Historia Sprite była przejmująca. Będzie się przeplatała z opowieścią Lu nieuchronnie, bo te dwie dziewczyny uczyły się walczyć razem. Lu zaczęła od tego, że opowiedziała Sprite, jak się znalazła w Brukseli. Potem wróciła do tego, jak poznała swojego mężczyznę. Tego żonatego? Upewniła się Sprite. Lu ponuro pokiwała głową. Mów o nim, kochanek, podsunęła Sprite po namyśle. Bo jak ma żonę, to taki on twój, jak i mój. Sprite wszystko precyzowała, co Lu złościło, bo miała ochotę na szerokie jak rzeka pojęcie mój mężczyzna. Kojarzyło jej się z bogatym nurtem życia, porządną, a nie naskórkową obecnością. A tylko taką, naskórkową, mógł jej dać. Takiego, jak jeszcze kiedyś zadam się z żonatym. Lu zacisnęła pięści. Sprite odsunęła z twarzy włosy, a Lu wpatrzyła się w pomarańczowe pasmo, które tchnęło optymizm w czerni pozostałych. Kolorowy kosmyk i oczy Sprite to był niesamowity miks pogody i ciekawości. Tej samej, którą Lu chciałaby widywać u siebie, ale nie mogła, bo widywała się głównie od środka, skąd wykluła się jej opowieść. 3 lata wcześniej. Nie czuła stóp. To był znak, że ciało odmawiało kontaktu z tą krainą. Chociaż miała ciepłe buty, puchową kurtkę i inne elementy ubrania, które pozbawiały ją kobiecości i upodabniały do reszty mieszkańców północy, palce jej zdrętwiały. Wcześniej to się nie zdarzało. Bywało, że biegała tu z gołą głową, bez szalika, kokietowała krótkimi spódnicami czy brakiem majtek, co rozgrzewało chłopców, z którymi się spotykała. Ale nigdy zimno nie podpełzło do niej tak blisko. Czy to dlatego, że była słabsza? Podczas ostatniego pobytu tutaj w jej życiu zdarzyło się coś strasznego. Myślała, że sobie radzi, przecież była dzielna. Wszyscy jej to powtarzali. A tu coś w niej pękło, jak w termosie, który woziła ze sobą na kolonie. Kiedyś spadł. Wydawało się, że nic się nie stało, ale kiedy go podniosła, zagrzechotał. Rozbiła mu środek. Patrząc na jego optymistyczną czerwień, nikt by się nie domyślił, że już nie trzyma ciepła. Ogarnęła wzrokiem linię białych tarasów, po których widok zsuwał się do brzegu jeziora. Warstwy krajobrazu miały w jej pamięci wymiar archeologiczny. Niektóre miejsca poznała jako dziecko, inne jako nastolatka, kolejne w czasach, gdy wróciła tu, będąc studentką. Na to nałożyły się najświeższe wspomnienia, najboleśniejsze. Nabrała w płuca lodowatego powietrza. Wracała do Szwecji jak bumerang. Niemal uwierzyła, że jest kobietą północy. Dlaczego musiała się zakochać w chłopaku, który nie lubił zimna? Nie chciał z nią tu mieszkać. Czekał na Lu w ich mieszkaniu w Warszawie. Powinno jej się zrobić od tego cieplej, ale gdzie tam? Stojąc nieruchomo w zimnej bieli, przypomniała sobie, jak wspięła się na to wzgórze po raz pierwszy. Miała wtedy 10 lat. Pokonywała stromiznę, chwytając się rękoma kępek wrzosów, aż stanęła na szczycie i spróbowała ogarnąć wzrokiem bezmiar rozpościerającego się przed nią widoku. Szczodrość północnej natury graniczyła z ostentacją. Mała Lu, która wdrapała się tu wbrew zakazowi mamy, Poczuła, że dusi ją narcyzm tutejszej przyrody. Zasłoniła oczy rękami, którymi wcześniej dotykała wrzosów i omszałych głazów. Jej palce pachniały dzikością. Od tamtego czasu minęło 18 lat. Dorosła Lu przepatrywała teraz rozciągającą się przed nią przestrzeń. Bawiła się klockami szwedzkiej przeszłości. Palców w butach nie czuła, nosa też nie. Zupełnie jakby miał odpaść. Kraina północy chyba już jej dziękowała. Jeszcze przystanęła, jeszcze ogarnęła widok wzrokiem, szepnęła Jok skawara tilbaka har. Wrócę tu niedługo. Ale zamiast głosu z ust wydobył się obłok pary. Weszła do ciepłej sieni, ogrzewana podłoga była wynalazkiem w sam raz na ten klimat. Siedziała tam, dopóki stopy nie odtajały. W domu było cicho. Dunia jeszcze nie wróciła. Lu zerknęła na zegarek. Za 20 minut muszą wyjść. Droga na lotnisko o tej porze zabierze godzinę. Na stole w kuchni stały kwiaty. Jak sięgnąć pamięcią, w tym domu zawsze pachniały kwiaty. Kolorowe, niedbale wetknięte do wazonu. Mama Lu mawiała, że to strach na wróble dla zbyt długiej zimy. Lu dotknęła włącznika, ale nie zapaliła światła. Pozwoliła, by do kuchni zakradły się wspomnienia. Kiedy weszły do domu Duni 18 lat temu, Lu ściskała mamę za rękę. W drugim ręku trzymała pluszowego psa. Latami domagała się prawdziwego, ale w domu nie było warunków, żeby trzymać zwierzaka. Dostała pluszową zabawkę i pogodziła się z tym, że jej pies nigdy nie zamerda ogonem, nie podskoczy, nie liźnie jej po twarzy. Z sieni w domu Duni skoczył na nią prawdziwy pies. Mała Lu krzyknęła, a pies przysiadł z zadem do góry i zaczął poszczekiwać. W oczach miał zaraźliwą radość. Nie bój się, to jeszcze szczeniak, uspokoiła ją Dunia, stawiając do przedpokoju ich walizkę. Miały z mamą jedną, symboliczną. Ile ma lat? Lat? Roześmiała się Dunia. Niecałe 1,5 roku, co oznacza, że jest mniej więcej w twoim wieku. To też dziewczynka. Carlita, złocista labradorka, potrafiła się wbić głową w szczękę osoby, którą wylewnie witała, podgryzała też rzeźby Duni, gdy miała dołek psychiczny. Była jedynym szczekającym psem w okolicy. Inne przestawały hałasować po odbyciu specjalnej tresury. Dunia po kilku lekcjach, na które zaprowadziła Carlitę namówiona przez sąsiadów, powiedziała, że nie będzie robiła ze zwierzęcia wariata. Już i tak tężeje na myśl, jak ubogie będzie jej życie seksualne, biadała. Nie mogę jej poddawać jeszcze większym rygorom. To po co w ogóle kupiłaś psa? Zdziwiła się mama Lu. Mierzi mnie proces uspołeczniania. Dunia potrząsnęła miodowymi włosami i poszła pracować do ogrodu, gdzie stawiała metalową rzeźbę, która na razie przypominała portowego żurawia. Dunia. Przyjaciółka mamy Lu z liceum. Była piękna. Jej uroda zatrzymywała samochody, a mama dopowiadała, że i lecące samoloty. Poruszała się z gracją Afrykanki idącej z wiadrem wody na głowie. Włosy powiewały za nią połyskującymi pasmami. Wrażenie obcowania z niezwykłym zjawiskiem powodowało, że mało kto potrafił odpowiedzieć na proste pytanie, jakiego koloru są oczy Duni. Lu, która natychmiast się w niej zakochała, była dumna z tego, że rozgryzła zagadkę. Tęczówki Duni były miodowe, jak jej włosy. Jako absolwentka Akademii Sztuk Pięknych, Dunia wyjechała na wystawę do Sztokholmu, gdzie zastał ją stan wojenny. Została w Szwecji, gdzie jej praca nabrała szwungu. Parę lat później jeździła z wystawami po świecie. Kiedy w Polsce zniesiono stan wojenny, odnalazły się listownie z mamą Lu. Dunia została matką chrzestną Lu na odległość. Figurowała w papierach, chociaż fizycznie w kościele zastąpiła ją sąsiadka. Przysyłała piękne ubranka z H&M-u oraz mnóstwo słodyczy. Dzięki niej Lu poznała smak żelków w kształcie samochodów i przekonała się, że nie znosi czarnych węży, anyszkowego przysmaku szwedzkich dzieci. Tego dnia, gdy 10-letnia Lu z mamą stanęły w progu domu Duni, wlokły ze sobą bagaż znacznie większy niż walizka, z którą przyjechały. Dwa rozwody. Po drugim, wyjątkowo burzliwym, Lu zapytała: Mamusiu, czy na świecie istnieją w ogóle jacyś normalni mężczyźni? Miesiąc później stały w przedpokoju sztokholmskiego domu jej przyjaciółki, oganiając się od karesów złocistej labradorki. Trafiły do domu kobiet. Rok później Dunia miała urodzić córkę, a labradorka małe, z przewagą suczek. Taki był ich start w nowym życiu. W domu położonym nad wodą w odległości pół godziny jazdy od Sztokholmu zostawały często same. Nie bały się. W Szwecji nikt nie kradnie, bo w średniowieczu złodziejom obcinano ręce, mawiała mama nieco automatycznie. No i była z nimi Karlita. Gdyby przyszedł złodziej, strzeliłaby go pyskiem w szczękę, bo bardzo lubiła gości. Najpierw miały wrażenie przykrótkich wakacji. Przyjechały tu w czerwcu, a w połowie sierpnia poczuły w powietrzu zapowiedź chłodu. Mama chyba go przeoczyła, albo nie wiedziała, co ze sobą niesie, bo ujęta pięknem ogrodu i pobliskich lasów podjęła decyzję. Zostaną w Szwecji. Lu, która całe lato spędziła z Karlitą, dzięki czemu czuła się szczęśliwą dziewczynką, nie rozumiała, co oznaczają te słowa, dopóki nie stanęła pod szwedzką podstawówką. Idź, córeczko, poszukaj swojej klasy, powiedziała mama, próbując założyć za ucho Lu spiralkę niesfornych włosów. Dobrze, odparła Lu, po czym przystanęła. Ale jak jest klasa po szwedzku? A łazienka? Nagle nie wiedziała nic. Przez kilka miesięcy była niemową skazaną na język migowy, którą jasnowłose łobuzy uczyły przekleństw i wysyłały do nauczycieli, żeby się pochwaliła szwedzkim. Odbyła z tego powodu ileś kar, podczas których przepisywała rzędy słów pozbawionych dla niej znaczenia, aż zrobił jej się nagniotek na środkowym palcu. Od tego i od rysowania, bo otoczone przez obcość, zaczęły z mamą rysować. Najpierw każda sobie, a potem razem. Wymyślały przygody rysunkowych bohaterów, którzy ciągle coś musieli zdobywać. Przeszkodom nie było końca, ale oni zawsze wygrywali. Mama Lu, z wykształcenia historyczka sztuki, zapisała się na kurs szwedzkiego, a jednocześnie pracowała w galerii sztuki. Praca, zdobyta dzięki Duni, wbrew szumnej nazwie, sprowadzała się do obmiatania podłogi i uśmiechania się do nielicznych klientów. Mama Lu miała przykazane przekazywać ich czym prędzej w ręce Sary, właścicielki galerii, która prawie nic nie sprzedawała, ale z przyjemnością bawiła się w pracę. Utrzymywał ją mąż, który od lat kochał się w Duni. Dłużące się godziny mama Lu przepędzała rysowaniem. Po maturze z nich dwóch to Dunia dostała się do Akademii Sztuk Pięknych. Mama Lu musiała się zadowolić historią sztuki. To świństwo, że liany nie przyjęli do Akademii, powtarzała Dunia. Miała nie fart, że pochodziła z inteligenckiej rodziny. Mnie przyjęli, bo ojciec był komuchem. Lianna to był przydomek mamy Lu, który Dunia nadała jej w liceum. Anna Rankiewicz. Rankiewicz Anna. Tak to brzmiało, gdy nauczyciele wywoływali ją do odpowiedzi. R. Anna. Rianna. Przedrostek odróżniał ją od innych Ann, Ań, Anek, Anusiek. Jeszcze na studiach tak mamę Lu nazywano. Ale kiedy Dunia zniknęła z jej życia, rozpłynął się w powietrzu i przydomek. Odzyskała go dopiero w Sztokholmie. Przywrócił jej dawną tożsamość, tę sprzed małżeństw i rozwodów. Tam wróciła też do panieńskiego nazwiska, które i Lu oficjalnie przyjęła za swoje, gdy dorosła. Ojciec już wtedy nie żył. Nie mogło być mu przykro. W rysowaniu wkrótce dokonały specjalizacji. Lu wymyślała przygody głównych bohaterek, mama je rysowała. Pewnego razu zwróciła córce uwagę, że postaci są małomówne. Lu wzruszyła ramionami. Są zajęte walką, powiedziała. A wtedy mama dorysowała dymek nad jedną z bohaterek. Tu możemy wpisać, co myślą, wyjaśniła. Postaci ożyły. Dymki zawierały ich skryte myśli, o których wróg nie miał pojęcia. Czasem dymki zaskakiwały same bohaterki, a Arianna miała niezłą zabawę, rysując buźki zdumione własnymi myślami. Niektórzy bohaterowie nawet w wirze walk podnosili głowy i przyglądali się płynącym nad nimi napisom. No, czy ty tak nie masz, Arianna? Chichotała Dunia, wierna czytelniczka ich komiksów. Robisz coś? A tu bęc, taka myśl. Tymczasem pozornie cichy dom pod Sztokholmem, jak to bywa ze spokojnymi domami, przeszedł trzęsienie ziemi. Wybuchła Sara, właścicielka galerii, w której pracowała mama Lu, bo odkryła, że jej mąż ma romans z Dunią. Potem wybuchł mąż Sary, Karl, na wieść, że Dunia nie chce z nim dzielić życia, choć on gotów był odejść od żony. Trzeci wybuch. Dunia twierdziła, że to dziwne, bo Szwedzi raczej nie okazują emocji. Nastąpił w chwili, gdy Dunia powiedziała Karlowi, że jest z nim w ciąży, ale i tak nie zmieni decyzji. Jedynie ona pozostała po szwedzku spokojna. I kiedy odkryła, że jest w ciąży, i kiedy postanowiła, że wychowa dziecko sama. Nie zamierzała pozbawiać się niezależności, było ją na to stać. A matką chciała zostać, i to nie za jakiś czas, tylko teraz. Akurat skończyła 35 lat. Po mieszczańskiej eksplozji szlak trafił pracę mamy Lu. Rozwścieczona żona karała wszystko, co miało jakikolwiek związek z Dunią. Pewnie ugotowałaby żywcem i Karlitę, o czym suka nie miała pojęcia. I kiedy Rianna z Dunią siedziały wieczorami w kuchni, omawiając kolejne odcinki afery, zasypiała beztrosko, śniąc o łajdactwach, których dokonała w ciągu dnia. Była w fazie wielkiego puszczania się. W przeciwieństwie do Lu przestała być dziewczynką. Jej psie lata pędziły szybciej, z czego ochoczo korzystała. Sara o mało nie roztrzaskała mi abstrakcji na głowie, jęknęła mama Lu, opierając stopy na kaloryferze. Tak mi przykro, bąknęła Dunia, a Lu wyobraziła sobie dymek nad jej głową. Bolesne zderzenie z abstrakcją. Rianna wzruszyła ramionami. Kto się rozwiódł dwa razy, tego niewiele dziwi. Zaskoczyła mnie impetem, Dunia się zamyśliła. A czego się spodziewałaś? Podbierasz jej faceta. Przecież nie chce z nim żyć. Karl? Na co dzień? Oj, Dunia, myślisz jak dziecko, żachnęła się Rianna, przysuwając sobie miskę z pestkami słonecznika. Wreszcie je znalazła w tym bezzapachowym kraju, w konsumie, w dziale z pokarmem dla ptactwa. Ludzie nie skubali tu słoneczników, ani nie pojadali bobu. Te dziwne różnice, które zaczęła niedawno wychwytywać po okresie ślepego zachwytu dla zachodu i północy, znaczyły równie pochyłą ich pobytu na szwedzkiej ziemi. Lu jeszcze o tym nie wiedziała, ale wkrótce miała się przekonać, że jeśli jej mama czegoś nie lubiła, to nie było siły, żeby się z tym pogodziła. Rianna nie znosiła i nie zamierzała się zmuszać. Te słowa nabrały mocy kilka miesięcy później, kiedy ona i Lu wykonały kolejną życiową woltę. Tego wieczoru Lu zwinęła się na psim posłaniu pod kuchennym stołem z głową na ciepłym brzuchu Karlity i słuchała splatających się głosów mamy i Duni. Stawiały fundamenty jej kobiecego świata, z czego nie zdawały sobie sprawy. Mówiły akurat o Sarze, która pracowała jako masażystka, kiedy Karl, wówczas zatroskana głowa rodziny, przyszedł się do niej zrelaksować. Chętnie słuchała, drobnymi dłońmi wyciskała z niego stresy i zmartwienia, zwierzenia i marzenia. Zaczął do niej wracać, aż Sara pewnego dnia wyznała, że spodziewa się jego dziecka. I że żona Karla już wie. Skąd wie? Zapytał Karl zduszonym głosem. Stąd, że Sara jej o tym doniosła. Karl odszedł od żony, wypłaciwszy jej monumentalne alimenty i niczym Syzyf zaczął pchać pod górę kamień kolejnego małżeństwa. Gdy Dunia powiedziała mu o dziecku, szykował się pchać następny. Wyśmiała jego gotowość, a on poczuł się tak, jakby mu ten kamień złośliwie spuściła na stopę. Au, au, powtarzał podobno. Tak w każdym razie brzmiało to w streszczeniu Duni. Zakodował sobie w tej swojej bidnej głowie, że jak ciąża, to i ślub. Dunia potrząsnęła włosami, sięgając po pestki słonecznika. Tak go ta sarka wytresowała. Sarka co sarka. Rianna błądziła myślami gdzie indziej. Ale ich syn, jaki biedny. Przecież mu ojca nie zabieram, obruszyła się Dunia. Biedny przez to imię. Jak można nazwać dziecko law? Sarka to wariatka. Chłopak do końca życia będzie się czuł jak idiota. Dzień dobry, nazywam się law. Pani Miłość, proszę tu położyć paczkę. Kanapkę z pasztetem, pani Miłość? Wzięła garść pestek. Denerwowało ją, że nie mają łupinek. Odpadała przyjemność skubania. Usidliła Karla egzaltacją, podsumowała Dunia. Jego pierwsza żona była praktyczna do bólu. Sarka pograła na kontrastach. Dostanie alimenty większe niż twoje i moje zarobki razem wzięte. A chłopak, mam nadzieję, zmieni sobie imię. Na przykład na Brian. Brian? Mama Lu zachrztusiła się pestką. Czemu nie? Lu poderwała głowę, słysząc skrobanie w drzwi. Trudno było się otrząsnąć ze wspomnień. Tamten rok był jej właściwym dzieciństwem, bez krzyków i awantur, które znaczyły epoki małżeństw mamy. Drzwi skrzypnęły i stanęła w nich szczupła postać w białej puchowej kurtce. Głowę trzymała wysoko, miodowe włosy spływały do połowy pleców, spod futra patrzyły niebieskie oczy. Oczy Karla, mawiała Dunia, gdy urodziła Malinę. Dziewczyna wzięła urodę po matce i przenikliwe spojrzenie po ojcu. Siedemnastolatka przerosła już Lu. Malina. Dymek, czyli próba oddania myśli. Burza brązowych loków, jak ja chciałam mieć takie włosy. Moje były białe jak główki dmuchawca. Myślałam, że jej są zrobione z czekolady, że ona cała jest czekoladowa. Dopiero tamta krew, mięsisty środek, ciało, krew, prawdziwa Lu. Skrobiesz w drzwi? Lu się uśmiechnęła, a widząc zmieszanie na twarzy Maliny, przetłumaczyła zdanie na szwedzki. Malina znała polski, ale umykał jej sens bardziej precyzyjnych sformułowań. To był język wakacji w Polsce, w ciągu roku szkolnego rdzewiał. Słysząc to samo po szwedzku, Malina roześmiała się. Zwyczaj skrobania zamiast pukania w drzwi przejęły od Karlity, łączył je z dzieciństwem, chociaż nie były dziećmi w tym samym czasie. Gdy Malina się urodziła, Lu miała 11 lat. Stała się nastolatką, gdy córka Duni poszła do przedszkola. Malina była przedłużeniem szczęśliwego dzieciństwa Lu i zapowiedzią kolejnych zmian w jej życiu. 3 lata po Malinie na świat przyszedł Daniel, przyrodni brat Lu. Tamten rok w Szwecji obrodził jak jabłoń rosnąca przed domem. Najpierw Karlita powiła szczeniaki, zupełnie nierasowe i tak piękne, że Lu o mało nie zawaliła przez nie klasy. 3 suczki i 1 piesek toczyły się 2-kolorowymi kulkami po domu, nicując szpilkami zębów obicia kanap, przepikowując pościel, posikując ze szczęścia. Szybko nauczyły się wyskakiwać z kojca, co najpierw wszystkich bawiło, ale potem stało się kłopotliwe, bo Dunia tocząca się ze swoim brzuchem jak matka ziemia potykała się o biegające szczeniaki. Karl, który bywał u nich często, nalegał, żeby je oddała, ale Lu protestowała tak rozpaczliwie, że zostały przez całe lato, tyle że wykwaterowane pod werandę. Karlita nauczyła je drapać w drzwi, kiedy chciały wejść do domu. Malina urodziła się wiosną, jak przystało na dziecko poczęte w czerwcowej namiętności. Jeśli Dunia wyobrażała sobie, że będzie chodzić z tobołkiem romantycznie uwiązanym u piersi i spokojnie pracować, głęboko się myliła. Malina od początku była diabłem na miarę szczeniaków Karlity. Nie spała. Co chwila chciała do piersi i zdaniem Lu nic tylko sikała. Ten rok nie sprzyjał nauce, ale jakimś cudem Lu zdała do następnej klasy. Po kilku miesiącach przebiła się przez barierę języka i poczuła się jak nowonarodzona. Płodny dom Duni stał się gniazdem nowej tożsamości językowej Lu. Jakby tego było mało, Rianna się zakochała. Wcale tego nie chciałam, tłumaczyła, chociaż nikt jej o to nie pytał. Dunia popatrywała na nią znad zawiniątka z maliną, Lu znad lekcji, a Rianna szkicowała. Miała zamówienie na zilustrowanie książki dla dzieci. Pewne szwedzkie wydawnictwo poznało się na niej, w przeciwieństwie do Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tyle, że zamiast kostropatych troli wychodziły jej zmysłowe pary w uściskach. Taki był początek historii miłosnej Rianny, która, nie przypieczętowana ślubem, trwała szczęśliwie do samego końca. Drzwi znów skrzypnęły. Podmuch wiatru wrzucił do środka śnieżynki. W progu stanęła Dunia. Płaszcz do kostek był malowniczo przysypany bielą. Włosy opadały jak dawniej na ramiona. Z biegiem lat ich kolor się zmienił. Teraz miały barwę śniegu. Zupełnie jakby malina skradła ich miodowy odcień. W oczach Lu Dunia wyglądała jak królowa śniegu. Matka i córka inspirowały Lu. Widziała je komiksowo, ale także realistycznie. Malina nosiła na zębach aparat korekcyjny. Czoło Duni przecinały dwie zmarszczki. Jedna pozioma, druga między brwiami. Nie chcę stąd wyjeżdżać, wyrwało się Lu. Malina wyglądała na speszoną jej wyznaniem, ale Dunia wzięła Lu w ramiona. Czekają tam na ciebie. Twój brat, tata Bis, twój chłopak. Lu wcisnęła twarz w płaszcz Duni. Wiesz, że i tu jest twój dom. Dunia pogłaskała ją po niesfornych włosach. Rozległo się skrobanie. Po chwili dwie suki wpadły do przedpokoju, rozdając liźnięcia, podskakując, machając ogonami. Wnuczki i prawnuczki Karlity odziedziczyły jej radosne usposobienie. Lu wydmuchała nos i wzięła do ręki walizkę. Jej szwedzki dom kipiał wesołością na zmianę z kobiecymi humorami. Terenowe Volvo Duni zajechało pod budynek odlotów lotniska Arlanda. Lu uściskała Dunię i Malinę i, nie oglądając się, ruszyła do przeszklonych drzwi. Nie chciała, żeby ją odprowadzały do bramek. Ten moment zawsze ją rozklejał. Za dużo rozstań tu przeżyła. Na tablicy wyszukała wzrokiem napis Warszawa. Znajomy ucisk w żołądku. Z jednej strony opór przed powrotem, z drugiej mrowienie wywołane oczekiwaniem. Podróż zawsze tak na nią działała. Nawet najkrótsza dawała nadzieję na nowy początek. Lu początków się nie bała, zaczynała wiele razy i wiedziała, że prawdziwą sztuką jest kontynuacja. Dlatego uwielbiała podróże, które choć na chwilę zwalniały ją z tego obowiązku. Gdy maska tlenowa wypadnie sama, proszę ją pociągnąć do siebie i założyć na twarz. Młody steward szarpnął za rurkę dyndającą u dołu plastikowego namordnika. Najpierw sobie, a potem dziecku, powtórzyła za nim bezgłośnie. W ostatnich latach zniknęły ładne, wysokie stewardesy, które odnosiły się do podróżujących z kojącą rezerwą. Załogi wzbogaciły się o stewardów, podupadły standardy językowe. Klaudia z Angeliką zajmą się państwem od przodu, a Bohdan zaopiekuje się państwem od tyłu. Wyjrzała przez okrągłe okno. Zaraz ziemia stanie się skośnym pasem, ucieknie spod kół, zakołysze się pod skrzydłami. Wzór z kwadratów pól i świetliste fastrygi dróg zamienią się miejscami z puchem chmur. Niedługo tu wrócę, powtórzyła w myślach, ale czuła, że przekrzykuje inny, bardziej stanowczy głos. Coś jej w środku mówiło, że odcina pępowinę. Północ ją wypychała. Warszawa, ten świetlisty punkcik, będzie tylko tranzytem. Dokąd? Samolot szukał drogi w mroku, prowadzony przez jasno oświetlony pas startowy. Ryknął silnikami i gwałtownie przyspieszył. Lu wcisnęło w fotel. Czujesz, jak naciska? Czujesz? Usłyszała swój dziecinny głos sprzed lat. Czuję, córeczko. Zobaczyła w myślach uśmiech mamy. Wtedy Lu nie wiedziała, co je czeka na tym drugim pasie, na końcu podróży. Dziś na Okęciu mieli czekać jej mężczyźni. Ale na razie jeszcze przez chwilę były same. Mama i ona. Lu miała na imię Emilia. Żonaty kochanek nazywał ją Emi, a gdy był na nią zły, przekształcał jej imię na Emu. Moje Emu, Ni to szeptał, ni syczał. Emu to nazwa strusia odpalała. To ty jesteś życiowym strusiem, nie ja. Dla swojego chłopaka, tego, który poprosił ją o rękę, była Mimi. Kiedy jakiś czas później przyszło jej żyć w otoczeniu języka francuskiego, zaczęła wychwytywać słowa, których na próżno szukać w polskim, szwedzkim czy angielskim. Kuku, dudu, bizu, bizu. Frankofońskie gaworzenie dorosłych na coś się przydało. Dzięki niemu zrozumiała, że jej chłopak chciał ją widzieć dzieckiem. Albo mamą. Lub jednym i drugim. On pozostałby chłopcem. Pewnie by jej nie zawiódł i przynosił co miesiąc pensję, czekałoby ją z nim godne życie. Gdyby Lu pozostała Mimi, nie wyjechałaby tam, gdzie nigdy wcześniej nie zamierzała jechać. Nie spotkałaby Rickiego, nie poczuła wilgotnego ciepła bokserskich rękawic, nie kupiłaby pierwszych własnych, nie stałaby się Lu. Potem, kiedy już stała się Lu, to znaczy kiedy Ricky tak ją nazwał, zauważyła, że jej mężczyźni nie dostrzegali Lu w Emilii, ale ona Lu w sobie hołubiła. Tak jak ta wariatka Sprite cieszyła się, że mówią na nią Sprite. Lu pamiętała, jak weszła do dziwnego sklepu położonego na tyłach jej klubu. Od reszty pomieszczenia oddzielały go kraty, które właściciel otwierał żelaznym kluczem, jak szeryf w więzienną celę w bolku i lolku na dzikim zachodzie. Wybierała spośród trzech kolorów – białego, czerwonego, czarnego. Te – wskazała czerwone. Właściciel dał jej parę do przymierzenia, pomógł dopiąć rzepy, sprawdził, czy nie są zbyt ciasne. Przymierz numer większe, podał Lu większą parę. Te drugie wydały jej się ogromne. Nagle onieśmieliła ją myśl, co miałaby z nimi robić? Czy jej dłonie nie przepadną w tych czeluściach? Może sprzedawca z niej kpi? Cóż, kobieta kupująca rękawice bokserskie. Ale on poważnie badał wzrokiem jej dłonie. Jesteś wysoka, powiedział w końcu, i masz długie palce. W tych będzie ci się lepiej walczyło. Zapakował parę czerwonych rękawic w przezroczystą plastikową torbę i podał ją Lu. Zapach pierwszych bokserskich rękawic. Kiedy Lu opowiadała o tym Sprite, ta pokiwała tylko głową. To było nie do opisania. Nie miały się co silić na słowne fajerwerki. Nie sposób oddać, co się wtedy czuje. Mieszkanie taty Bis wypełniał jazz, ale pod spodem rytm wytupywał hip-hop. Tej samej muzyki, którą doprowadzałem do szału moich rodziców, muszę teraz bronić przed synem. Daniel twierdzi, że jazz jest dobry dla dinozaurów. Też tak myślisz? Że jestem dinozaurem? Jazz się nie starzeje, staje się klasyką. Lu smoknęła w policzek tatę Bis, tak jak ty. Tata Bis, dymek. No i znów wyszczuplała. Aha, pamiętać, żeby wyłączyć kaczkę. Wydał jej się starszy. Bruzdy wokół ust pogłębiły się. Kiedy tydzień temu odbierali ją z Danielem z lotniska, jakoś tego nie zauważyła, ale wtedy odebrało jej mowę na widok brata. Tak wyrósł w ciągu 3 miesięcy, gdy była na praktyce dyplomatycznej w Sztokholmie, że niemal dorównywał jej wzrostem. Jeszcze chwila, a dogoni tatę Bis. Daniel i Malina, w oczach Lu wciąż dzieci, za chwilę ją przerosną. Daniel, zawołał tata Bis, Emilka przyszła. Lu nacisnęła klamkę drzwi do pokoju brata. Co to, Tupak? Przekrzyczała falę muzyki. Daniel wstał sprzed komputera i cmoknął ją niezręcznie w policzek. Włosy, czarne po tacie Bis i wijące się jak u mamy i Lu, przystrzygł krótko z tyłu i z boków, tylko z przodu zostawił dłuższe. Wiązał je w kucyk, który sterczał buńczucznie na czubku głowy. Lu nie widziała u niego takiej fryzury. Nie sądziłaby też, że komuś może być w niej ładnie. Tymczasem jej brat wyglądał świetnie. Daniel zapowiadał się na indywidualistę i łamacza serc. Boże, jakie grabie! Jęknęła na widok jego dłoni, jeszcze niedawno dziecinnych. Tym pożyteczny kciuk, mruknął za jej plecami tata Bis. Zmiana ewolucyjna, bo to generacja joysticka. Synu, czy nie mógłbyś włożyć czystych spodni, jak sugerowałem? Zobacz, jaka twoja siostra jest elegancka. Ale ona pracuje w dyplomacji. Daniel. Dymek. Marek mówił, że jest ładna. Sebastian też. Ale to Emilia. Dyplomatka to kobieta? Czy torba właściwie? Bo kosmetyczka, to wiadomo. Lu pochyliła się nad ekranem laptopa. Masz coś nowego? Stare, Zelda, prychnął Daniel. Poczciwa Zelda, rozmarzyła się Lu. Mam jutro test z chemii, spięty jestem, muszę się wyluzować. A nie pouczyć? W głosie taty Bis zabrzmiał przekąs. Od razu znikacie przed komputerem? Czy jest szansa na rodzinny posiłek? Chodź, Daniel, zjemy, Lu trąciła brata. Potem coś ci pokażę. Nowa gra, prosto ze Szwecji. W kuchni tata Bis uwijał się z godną podziwu precyzją. Zawsze lubił gotować, ale ostatnio wyglądało, jakby przeszedł na zawodowstwo. Kuchnię powiększył o fragment przedpokoju, na środku ustawił wyspę z blatem i palnikami, wokół okapu zawiesił cedzaki i tłuczki, pod oknem ustawił błyszczące roboty kuchenne i imponujący stojak na noże. Całość wyglądała jak samochodowa stajnia Formuły 1. Nie było wątpliwości, że tu rządzi mężczyzna. Nie rozczarowałaś się co do dyplomacji? Tata Bis zajrzał do piekarnika, skąd rozniósł się zapach pieczeni. Negocjowałaś jakieś warunki wojenne? Wtrącił Daniel, wrzucając do ust garść chipsów. Gdzie? W neutralnej Szwecji? Prychnęła Lu. Neutralnej, żachnął się tata Bis. W czasie wojny też byli neutralni i nieźle się na tym dorobili. No, IKEA mają. Daniel znów wyciągnął rękę po chipsy, ale tata Bis odsunął miskę ruchem magika, artykułując bezgłośnie po obiedzie. Przynajmniej posiedziałaś za granicą, zwrócił się do Lu. Dla mnie Szwecja to nie zagranica, wzruszyła ramionami. Tata Bis pokiwał głową. Kiedy poznał Lu, z rozpędu przedstawiła mu się po szwedzku. Od kilku miesięcy był zakochany w Riannie, a ona wciąż nie brała go poważnie, bo był młodszy o 5 lat. Jesteś zbyt młody i przystojny, śmiała się. Mam 30 lat, odpowiadał. Ona sobie żartowała, a dla niego to była poważna sprawa. Jeszcze nigdy tak się nie zakochał. Kiedy poznał Lu, trochę się uspokoił. Nie mógł być obojętny Riannie, byle komu by jedynaczki nie przedstawiała. Oświadczył się jeszcze podczas tego samego pobytu w Sztokholmie. Większość pensji wydawał wtedy na promy. I odbił się jak od ściany. Jego kobieta nie życzyła sobie ślubu. Po 2 rozwodach nie wierzyła w urzędowe przysięgi. Ale ja cię kocham, powtarzał. Zrobili jak chciała. Zamieszkali razem, ale ślubu nie wzięli. Kiedy miał się urodzić Daniel, tata Bis ponowił prośbę o rękę. Bezskutecznie. Więcej tematu nie poruszał, ciesząc się tym, co ma. Swoją kobietą, synem i przybraną córką. Z Lu przypadli sobie do gustu, choć na początku dziewczynka była nieufna. Poznał ją w niełatwym momencie jej życia. Po roku pobytu w Szwecji wróciła do dawnej szkoły. Zanim znajomi wzięli ją znów za swoją, przeszła chwilę odrzucenia. Potem urodził się Daniel. W tamtych czasach tata Bis bywał buforem między rozedrganą nastoletnio Lu a Rianną, wykończoną opieką nad noworodkiem. Sprawdził się jako ojczym, to wtedy Lu nadała mu przydomek tata Bis. Daniel, wyjmij talerze, zarządził krojąc pieczeń. Zjedli przy nowym stole, który zaprojektował, przerabiając kuchnię. Mogło przy nim usiąść więcej osób niż przy starym, w zależności od tego, jak się rozstawiło nakrycia. Tak było lepiej, widział to po minach Lu i Daniela. Przerzucali się uwagami, z których coraz mniej rozumiał. Był co prawda inżynierem, ale o świecie gier komputerowych, który łączył brata i siostrę, nie wiedział nic. Jak na dinozaura przystało, wolał czytać książki. Kiedy Lu zaczęła się zbierać, tata Bis zakrzątnął się wokół brudnych naczyń. Od pewnego czasu usiłował wdrożyć do tej czynności Daniela, ale dziś było mu na rękę, że mógł się schować do kuchni. Musiał zapanować nad emocjami. Lu nie zdawała sobie sprawy, jak bardzo była podobna do matki. Te same zielonkawe oczy, włosy w żywiołowych skrętach. Rianna swoje podcinała, Lu wiązała w wysoki koński ogon albo pozwalała im luźno opadać na ramiona. Trzymaj się, powiedziała i już jej nie było. Stał jeszcze chwilę z ręką na klamce. Z tego wszystkiego zapomniał jej zapakować kawałek pieczeni. Miałaby na jutro do odgrzania. Ale już jej nie było. Potrząsnął głową. Nie było jej. Paskudne słowa. Z pokoju Daniela dobiegł rap. Może dzieci miały rację? To dudnienie brzmiało jak mantra. Było w nim coś kojącego. Lu schowała się za osiedlowym śmietnikiem. Takie dobre popołudnie. Tata Biz nauczył się świetnie gotować. Daniel trzymał się rzeczywistości i chociaż uciekał w wirtualny świat, to nie na tyle, żeby się tym zaniepokoiła. Towarzyszyła mu w grach, żeby nie spuszczać go z oczu, swojego małego, wielkiego brata. Wiedziała już, że mężczyznom zdarza się wycofać, stać się jak teflon na patelni, bez zadr, bez uczuć. Nie dopuści, żeby Daniel tak się w sobie zamknął. Chciała, żeby mówił, żeby nie bał się pewnych słów, nie omijał ich, nie zapominał. Choćby miała go ich uczyć od początku. Od tego była kobietą w ich rodzinie. Przy niej niech wypowie znów swoje pierwsze słowo. Mama. Otworzyła torebkę, ale chusteczek nie było. Wyszarpnęła kartkę z notesu i zmięła, usiłując ją zmiękczyć. Kapało z nosa i z oczu. Znów odtworzyła w głowie tamtą rozmowę z mamą. Nie było dnia, żeby do niej nie wróciła, jakby usiłowała wcisnąć metalową wajchę w upływający czas i go zatrzymać. Jakaś franca mnie męczy, córeczko. Głos mamy w słuchawce brzmiał, jakby była zakatarzona. Masz gorączkę? Zapytała Lu. Mimo późnej pory wciąż siedziała w pracy. Musiała wydrukować parę stron dla szefowej i wysłać e-maila w jakiejś nieistotnej sprawie. Chciała to odwalić teraz, żeby nie zaczynać następnego dnia od zaległości. Nie, to nie to. Jestem taka zmęczona. Idź do lekarza. Nie będę latać do lekarza z byle gównym. Lu odetchnęła z ulgą. Jeśli mama zaczynała się kłócić, nie mogło być źle. Zadzwonię jutro zapytać, jak się czujesz, rzuciła nieuważnie. Potem Lu w nieskończoność rekonstruowała te dni i wydarzenia. Żółty kolor skóry mamy pojawił się niepostrzeżenie. Żartowały, że wychodzą azjatyckie korzenie. Może Rihanna była Chinką w poprzednim wcieleniu. Badania, najpierw z doskoku, przed pracą, po pracy i stanowcza sugestia lekarza, żeby położyła się do szpitala. Po co mam się kłaść, jak nie jestem chora? Protestowała Rihanna. Kiedy Lu przyleciała do Warszawy, lekarze mieli otwierać brzuch. Po co? Dopytywała się. Mówili o jej mamie. Dlaczego w ten sposób o niej mówili? Otworzyli i zaszyli. Zgłosiła się do nich za późno. Już nic nie mogli zrobić. Nic. Nic. Te trzy litery Lu powtarzała. Pisała na kartkach, starych rachunkach, kwitach, biletach. Nic. Ny. I. C. Potem Lu ustaliła z lekarzami, jaki jest stan mamy, czyli chorej, to znaczy mamy. Zapewnili ją, może jechać na kilka dni, zamknąć swoje sprawy zawodowe, pod jej nieobecność nic się nie stanie, mama jest pod dobrą opieką. Lu leciała tylko na chwilę. Na zawsze zapamiętała datę, na którą zarezerwowała powrót. Nie poleciała tamtym samolotem. Tego dnia obudziła się w białej ciszy poranka. Malina była w szkole, Dunia w Stanach, gdzie miała wernisaż. Stamtąd planowała lot prosto do Warszawy. Do Rihanny. Z pokoju Lu na piętrze Sztokholm wyglądał jak tort lodowy. Lu wzięła do ręki telefon. Mama nie odebrała. Znów zadzwoniła. Nic. Wysłała SMS. I drugi. Mamusiu, co się dzieje? Odpisz. Wybrała numer taty Bis. Nie odbierał. Na domowy? Cisza. W jego pracy powiedzieli, że jest u mamy w szpitalu. Wybierała numer szpitala, kiedy tata Biz do niej zadzwonił. Ten telefon wygniótł z Lu oddech. Krzyczała tak strasznie, że psy Duni się rozszczekały, ale ich głosy, tak jak krzyk Lu, rozpłynęły się w białej pustce północy. Tata Biz nie pozwolił jej się rozłączać. ale słuchawka gdzieś upadła, a Lu wylądowała na podłodze. Przyszła pokusa, żeby się zwinąć na boku, z podkurczonymi kolanami, żeby zamknąć oczy. Zabrakło sił, żeby nabrać w płuca powietrza. Coś kazało jej się podnieść. Siedzieć, klęczeć, byle nie leżeć, bo już by nie wstała. Zamarzłaby, nie pomogłoby ciepło skomlących przy niej suk. Tata Bis zadzwonił do Duni. Dunia do szkoły, Malina przybiegła i objęła Lu długimi jak gałązki ramionami nastolatki. Przyciskała ją do siebie, tuliła. Opatrzyła skaleczenie, bo Lu zbiła szklankę. Skąd się tam wzięła szklanka? I szkło rozcięło wnętrze jej dłoni. Nie czuła bólu, tylko dotyk delikatnych palców Maliny.